Jak myślicie, czy 17 lat to. Przepraszam. 70 lat to mało czy dużo? Tak, całkiem, nie? 70. Skąd ta liczba dzisiaj, 70 lat? No, wylicza się, że mniej więcej tyle lat żył król Dawid. Przez 40 lat, czyli przez większą część życia, był królem Izraela. No, a jego życie to była jedna wielka przygoda. Zresztą nawet doczekało się co najmniej kilku adaptacji filmowych. Życie człowieka. Życie człowieka to taka wędrówka. No, nie za bardzo mamy wpływ na to, gdzie i kiedy się zaczyna, ale mamy jakiś wpływ na to, którędy pobiegnie i w jakim stylu. Chciałbym zacząć takim pytaniem. Jakie masz oczekiwania od życia? Co chcesz z nim zrobić? Co chcesz osiągnąć? Czy może przez życie prześlizgnąć się jak najmniejszym wysiłkiem, a może masz wielkie ambicje? Dawid urodził się w wielodzietnej rodzinie, jako najmłodszy syn Jessego. A ponieważ był najmłodszy w rodzinie, to na niego spadały najprostsze czynności. No, był takim chłopcem na posyłki. Ale oprócz tego zajmował się owcami swojego ojca. Był pasterzem. No, a bycie pasterzem to trudne i odpowiedzialne zadanie. Trzeba mierzyć się z kaprysami pogody. Nocą jest ciemno. Samotność, dzikie zwierzęta, które czyhają na łatwy łup. No, taki był początek drogi Dawida. I ciekawe, o czym marzył tam na tych pastwiskach. Być może ty właśnie też jesteś w takim momencie życia. Jakie mam od życia oczekiwania? Jak sobie je wyobrażam? Bywa, że młodość jest pełna oczekiwań, marzeń, sięga wysoko, może czasem wyżej niż trzeba. Pamiętam, że jak byłem nastolatkiem, to miałem nadzieję, że będę jednym z najlepszych na świecie. I dawałem z siebie naprawdę dużo. Czasem kładłem na szali nawet swoje bezpieczeństwo. Niestraszne mi były ciężkie warunki. Jakie było wymarzone życie młodego Andrzeja? No, przygody, wyjazdy, ciągły pęd, adrenalina, ciągle na krawędzi. Jeśli praca, to najlepiej jakaś niecodzienna, pełna wyzwań. Jeśli służba Bogu, no to może też gdzieś na krańcu świata. A jakim młodzieńcem był Dawid? Jak już wspomniałem wcześniej, był najmłodszym z 8 braci. 3 najstarsi służyli w wojsku Saula, które akurat szykowało się do wojny z Filistynami. A czym zajmował się w tym czasie Dawid? Doglądał owiec swego ojca, gdzieś na pustkowiach. Pewnego razu ojciec wysłał go z prowiantem do braci. Miał tam zanieść im jakieś jedzenie i też wywiedzieć się, co u nich słychać. No, Dawid skrzętnie wykorzystał okazję, by pojawić się tam jak najbliżej oręża, jak najbliżej uzbrojenia. W pierwszej księdze Samuela czytamy: Dawid, zrzuciwszy z siebie niesiony ciężar i oddawszy go w opiekę strażnikowi taboru, pobiegł na pole walki. Jego najstarszy brat podsumował Dawida i jego zapał tak. Zobaczmy, werset 28. Gdy starszy jego brat Eliab usłyszał, że Dawid rozmawiał z ludźmi, uniósł się gniewem na Dawida i zawołał: po co tu przyszedłeś? Komu zostawiłeś ową małą trzodę na pustyni? Znam ja pychę i złość twojego serca. Przybyłeś tu, aby tylko przypatrzyć się walce. Dawid wykonywał najprostsze obowiązki w domu swojego ojca, ale ciągnęło go gdzie indziej. Miał ambicje. Chciał być bohaterem, chciał być kimś. I oto nadarzyła się okazja. W tym czasie, gdy był w obozie u braci, na scenie pojawił się Goliat, wojownik filistyński ogromnego wzrostu, który siał postrach wśród Izraelitów. Goliat codziennie wychodził przed szereg i wyzywał na pojedynek, ale nikt nie miał odwagi, żeby się z nim mierzyć. Nikt poza Dawidem. Dawid wziął kij, procek, kilka kamieni i pokonał Goliata. Historię to zna każde dziecko. Może nawet każdy chłopak ją lubi. Jako dziecko szukałem bohaterów, jakichś wzorców dla swojego życia. No i Dawid nadawał się na kogoś takiego. Szukałem kogoś, kto robi wrażenie. Sam chciałem być kimś, kogo opisują jakieś bohaterskie czyny. Ale jeśli przyjrzeć się postawie Dawida bliżej, to czy to jest wzór godny naśladowania? Czy Bóg zachęcał go do takiego działania? Czy widzimy tutaj, żeby zwracał się do Boga z prośbą o wsparcie? Nie. Z jego postawy przebija raczej pewność siebie i pewność, że Bóg i tak wyratuje go z każdej opresji. Może też widać tam niepotrzebną brawurę, pychę, o której wypowiadał się jego starszy brat. Może Dawid sięgał wyżej niż trzeba. Może motywacje były nie do końca czyste. W Biblii czytamy, że wcześniej chodził po obozie i wypytywał, jakie nagrody przewidziano dla śmiałka, który pokona Goliata. Jedno jest pewne, że zabicie Goliata zmieniło zupełnie sytuację i położenie Dawida. Z chłopca na posyłki, z kogoś zupełnie nieznanego, chłopaka z Betlejem gdzieś z prowincji, z pastucha, stał się nagle celebrytą. Kobiety śpiewały o nim pieśni. Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. Jednak w Księdze Samuela czytamy, że ta nagła sława bardzo rozłościła króla Saula. Stał się bardzo zazdrosny o jego popularność. I Dawid nieraz musiał uciekać przed tym niezrównoważonym królem, który wręcz chciał go zabić. Można zaryzykować twierdzenie, że było to pokłosie brawurowego czynu Dawida. Jak żyć? Jakie mieć oczekiwania od życia? Co mnie napędza do życia? Jaki styl życia sprawia, że czuję, że żyję, że nie marnuję życia? Pamiętam, jak pewnego dnia natknąłem się na taki fragment w Biblii. Z listu do Tymoteusza. Zalecam, by modlitwy odprawiane były za wszystkich ludzi, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego Boga. To było odkrycie. Jakbym dostał obuchem. Sprawdziłem okładkę, czy ja rzeczywiście czytam Biblię. Jak to życie ciche i spokojne? Co to jest? Nie mieściło mi się to w głowie. Ja chciałem życia szybkiego i poza granicę. Dopiero wtedy, żyjąc w takim stylu, czułem, że nie marnuję życia. Wtedy dopiero byłem z siebie może dumny, zadowolony. A tu takie słowa, że Bóg woli nasze życie nie wychylające się ponad miarę. Pamiętam, kiedy byłem na studiach, to jeszcze wtedy telefonów komórkowych takich, że można selfie zrobić, to nie było. Po każdym weekendzie mój przyjaciel podchodził w poniedziałek i było pytanie, byłeś gdzieś? W sensie, czy byłem na jakiejś górze, czy byłem gdzieś w górach. To definiowało, kim jesteś. Ale dzisiaj po wakacjach wracam do pracy i ludzie często pytają, gdzie byłeś? No i czuć taką presję, żeby powiedzieć, że gdzieś się było i robiło się fantastyczne rzeczy. No najlepiej pokazać jeszcze kilka super zdjęć, rzucić jakąś egzotyczną opowieść, tak, żeby ludzie powiedzieli z podziwem, niesamowite. Jeden z moich przyjaciół powiedział mi, że jak spędza weekend w domu, to czuje się, jakby marnował życie. Jakby wyciekało mu przez palce. Zwyczajnie łapie doła. I może dlatego ja zawsze wakacje gdzieś tam wypełniałem pod korek. Byle ciągle gdzieś być i poza domem. Ale w te wakacje z żoną, myślę, dojrzeliśmy do trochę innego podejścia. Postanowiliśmy zostać 2 tygodnie w domu, w Krakowie. Co? W Krakowie? No tak, w domu. Żeby spędzić czas z ludźmi od nas tam z Krakowa, żeby zrobić przestrzeń na to, by spotkać się z kimś nowym, na co w roku szkolnym okazuje się, że czasami albo nawet zawsze brakuje czasu. Ludzie pytają, gdzie byłeś? Jakie mam oczekiwania od weekendu, wakacji, wreszcie od swojego życia? Czy to znaczy, że życie z Bogiem jest nudne? No bynajmniej, życie z Bogiem jest wielką przygodą. Ostatnio rozmawiałem z Kamilem Hermą i powiedział, że odkąd pozwolił, żeby Bóg kierował jego życiem, to jego życie przybrało kształt, jakiego nigdy by się nie spodziewał. Okazało się, że z osoby, która bywa w sobie w Bielsku, nagle gdzieś tam jest w jakichś miastach, Praga, Wrocław, Hamburg, Jerozolima, wędrował gdzieś tam po najwyższych pasmach Karpat, czy to w Polsce, Rumunii, czy Ukrainie. Kiedyś marzył o tym, żeby szkolić młodych adeptów koszykówki, a dziś no, zajmuje się młodymi ludźmi we wspólnocie. Pomaga im trafiać do ważniejszego celu. I czasem gdzieś tam przypomni mu się właśnie takie życie, kiedy cały czas wolny miał tylko dla siebie. Ale widzi, ile teraz to zaangażowanie w życie wspólnoty, ile mu daje spełnienia i satysfakcji. I nie zamieniłby tego na żadne inne. Więc życie z Bogiem jest niesamowitą przygodą. Ale może tak jak ja, masz tendencję, by sięgać za wysoko. Jeśli tak, to proponuję psalm 131. Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie albo co przerasta moje siły. Przeciwnie, wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Obraz dziecka uspokojonego, nakarmionego jest bardzo sugestywny. Niemowlę, które zasypia u piersi matki. Nic mu więcej nie trzeba. Wszystkie jego potrzeby są zaspokojone. I być takim człowiekiem, który nie musi niczego udowadniać, nie musi być kimś, nie musi pokonać Goliata, bo wszystkie jego potrzeby i marzenia zostały zaspokojone przez Boga. Albo ufa, że Bóg je zaspokoi. Kim był młodziutki Dawid? Po ludzku prostym człowiekiem. Bracia go lekceważyli. Hej, gdzie zostawiłeś swoje owce? Wołali. Mawiali, że jego serce jest złe i pyszne. Ale Bóg patrzył na niego inaczej. W pierwszej księdze Kronik czytamy słowa modlitwy Dawida do Boga. Dawid mówi tak. Wejrzałeś na mnie jak na człowieka znamienitego stanu. Dawid był chłopcem w wielodzietnej rodzinie, gdzieś na prowincji. Ale Bóg patrzył na niego jak na kogoś wyjątkowego i sercem mającym potencjał na przemianę. Możemy od rodziny, czy od świata, czy od diabła w naszej głowie słyszeć różne rzeczy na swój temat. Nieudacznik, leń, cwaniak. I możemy czasem całe życie poświęcić na próbę udowodnienia, że takimi nie jesteśmy. Ale Bóg patrzy na nas inaczej. Usłyszeć od Boga, kim się jest. Piękna sprawa. Usłyszeć i uwierzyć, że to jest jedyna prawda. Dla mnie czas bohaterów minął. No mam nadzieję, że bezpowrotnie. Chciałbym, by słowa psalmisty mogły być też i moją szczerą modlitwą. Psalm 131 kończy się słowami: Izraelu, złóż w Panu nadzieję odtąd i aż na wieki. Wszystko, kim jestem i kim chcę być, chciałbym, by wychodziło od Boga, nie ode mnie. To nie znaczy, że ambicje mnie opuściły. Wciąż mam w zanadrzu kilka pomysłów, jakichś wypraw do zorganizowania, ale nie potrzebuję ich do definiowania samego siebie. Prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością. Jak już wspomniałem, dla mnie ta codzienność stawała się trudna. Rutyna dnia codziennego nieznośna. No nadal czasami to człowieka dopada. Ale może czasami wystarczy zmienić perspektywę na swoje życie, zmienić oczekiwania. No i zauważyć, co się ma, co nam powierzono. Jezus powiedział w przypowieści takie słowa. Dobrze, sługo, dobry, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 10 miastami. Taka myśl, zadbaj o to, co masz. Bądź wierny w tych pozornie prostych i przyziemnych sprawach. Dawid wywiązywał się należycie z powierzonych mu obowiązków. Potrafił zadbać o owce swojego ojca. Opowiadał, że gdy jakiś zwierz zaatakował stado, to nie porzucał owiec, ale próbował uratować to, co zostało porwane. Dbał o to, co mu powierzono. Można było go lekceważyć, gdy przyszedł do obozowiska izraelskiego wojska, ale nie można było mu zarzucić, że niesumiennie wypełniał swoje zadania. Spojrzeć jeszcze raz na to, co ci powierzono. Jeśli jesteś młodym człowiekiem, to może to są różne zadania, proste, takie jak miał Dawid. Może rodzice oczekują, że wykonasz jakieś zadanie. Jak do tego podejdziesz? Jakie mieć podejście do nauki? A gdy jestem starszy, podejście do pracy? Albo dbałość o swoje małżeństwo, o swoje dzieci? Te rzeczy może wydają się przyziemne i mniej ekscytujące, ale Bóg chce się do tego dołączyć i wyposażyć we wszystko, by wiernie zatroszczyć się o to, co nam powierzono. Dla Boga nie liczy się skala tego, co robimy, ale serce wiernego szafarza wobec każdej odpowiedzialności. Czy to jest pojedyncza owca, czy dwór królewski. Każdą powierzoną sprawę możemy robić jak dla Pana, z miłości do Niego. Dawid leżał na trawie, ogarniał wzrokiem stado owiec, słońce już zniżało swój bieg, zioła pachniały, słychać było świerszcze, ziemia stygła. Nagle zza wzgórza przybiegł jeden z parobków. Chodź, Dawidzie, ojciec pragnie cię widzieć, pospiesz się, nie zaczną bez ciebie. Nie było czasu na wyjaśnienia. Dawid został wprowadzony na ucztę, gdzie prorok Samuel wobec wszystkich namaścił go na króla Izraela. Dawid został powołany przez Boga. Jakie jest moje powołanie? Do czego stworzył mnie Bóg? Warto nie wymyślać, lecz odkrywać, pytać. Dawid może wymyślił sobie walkę z Goliatem, ale nie wymyślił tego, że Bóg powołał go na króla. Pamiętam okres w swoim życiu, gdy mogłem iść w jakąkolwiek stronę. Miałem czystą kartę, mogłem zapisać różnymi opcjami. Ale czego się obawiałem, to tego, że mógłbym wybrać źle. Dawid pełnił w życiu różne funkcje, może powołania. Był wojownikiem, muzykiem, poetą, królem, przyjacielem, mężem, ojcem, liderem. I w tych rozmaitych rolach można być wiernym szafarzem. Świadomość tego, kim się jest i tego, co nam powierzono, świadomość tego powołania sprawia, że życie nabiera głębokiego sensu. Uwalnia od robienia rzeczy just for show. Pozwala się skupić na rzeczach wartościowych. Początek roku szkolnego to dla mnie dobry moment na zadawanie pytań o to, czym się zajmować, na co kłaść nacisk. Albo na przykład w co zaangażować swoje dzieci. Jest tyle różnych pomysłów, jak zagospodarować im czas. Ale może to dobry moment na rozmyślanie o tym, co jest dla nich naprawdę ważne i czego oczekuje ode mnie Bóg jako ojca. Kogoś, kogo powołał do wychowania ich. Bóg jest doskonałym pomysłodawcą. Jego wizja na życie każdego z nas jest niezwykła, niepowtarzalna. Bóg pragnie, by twoje życie było wspaniałą przygodą. A ponadto pragnie wziąć w niej aktywny udział. Czego mogę oczekiwać od życia, jeśli z Bogiem odkryłem to, jak żyć i na czym się skupić? Mogę oczekiwać, że Bóg będzie wspierał mnie tak, jak wspierał króla Dawida. Jak był Dawid postrzegany przez współczesnych mu ludzi? Jako ktoś, po którego stronie jest Bóg. Ludzie mówili, że wszystko, w co ten człowiek się zaangażuje, uda się, bo Bóg jest z nim. I rzeczywiście, Bóg mu sprzyjał. W zasadzie wszystko, co Dawid miał, otrzymał od Boga. A co ciekawe, Bóg jeszcze powiedział, że gdyby to było potrzebne, to dałby mu jeszcze więcej. To nie znaczy, że Dawid przestał mieć ambicje, bo wszystko dostał. Nie, ciągle miał. Na przykład po zdobyciu Jerozolimy zamieszkał w twierdzy i wybudował wokół niej miasto, co w górskim terenie wymagało usypywania tarasów. Ale mimo budowania tych fortyfikacji, posiadania wielu lojalnych, znamienitych wojowników, nie miał wątpliwości, kto stoi za jego sukcesem. W Księdze Kronik czytamy takie słowa o nim. Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan zastępów był z nim. Jeśli żyję z Bogiem, to po mojej stronie jest Pan zastępów, władca wszystkich potęg duchowych i kosmicznych. Dawid w psalmie 37 udziela nam takiej rady. Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi, a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię. O czym marzę? Co chciałbym osiągnąć w życiu? Bóg pragnie wznieść mnie, ciebie na wyżyny. I Dawid tutaj zachęca, byśmy swoją nadzieję na życiowy sukces uzależnili od Boga i skupili się na tym, by dać się prowadzić Duchowi Świętemu właściwymi drogami. Dawid wielokrotnie doświadczał wsparcia w bataliach. Bóg dał mu zwycięstwa, dał mu przychylność narodów, obdarzył go powodzeniem materialnym, sławą. I my także, jako ukochane dzieci Boga, możemy oczekiwać Jego przychylności. Jednak nie możemy ulec złudzeniu, że Bóg będzie kimś, kto na nasze życzenie będzie pomagał realizować wszystkie nasze plany. Kiedyś myślę, że całe narody miały takie myślenie, że potrzeba jakoś uzyskać przychylność bogów, jakoś ich przekupić jakąś ofiarą, by wspierał ich. Niektórzy ludzie myślę, że także dzisiaj mogą mieć wrażenie, że Bóg jest właśnie po to, żeby nasze życie było łatwe, łatwiejsze, żebyśmy mieli dostęp do jakiejś supermocy. Oczywiście Bóg będzie nas wspierał w wielu różnych sytuacjach, tak jak pewnie był z Dawidem tam też, kiedy stawał naprzeciwko Goliata. Ale nasza droga z Bogiem nie będzie wiodła tylko przez sytuacje definiowane przez ludzi jako sukces. Czy życie Dawida była niekończącą się sielanką? W psalmie 63 zawarte jest świadectwo mrocznego z ludzkiego punktu widzenia epizodu. Dawid był zmuszony uciekać przed królem Saulem na pustynię Zif. Ukrywał się tam w trudno dostępnych miejscach. Był uchodźcą, z dala od wygód, dającego poczucie bezpieczeństwa domu czy rodziny. Tak jego drogę prowadził Bóg. I tak może wieść droga zaprojektowana dla nas przez Boga. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to jest życiowa katastrofa, że w życiu przecież nie o to chodzi, żeby być rozbitkiem, komu się takim życiem pochwalić, na kim to robi wrażenie. Nikt z nas nie planuje w ten sposób swojej kariery ani swoim dzieciom. Nikt tak nie planuje nadchodzącego roku szkolnego. Raczej takie rzeczy to ludzie życzą najgorszym wrogom. Ale z jakiegoś powodu Bóg czasem prowadzi naszą drogę w ten sposób. Zanim podejmiemy się oceny, zobaczmy, jakie skutki ten epizod przyniósł Dawidowi. Psalm Dawidowy, gdy przebywał na pustyni judzkiej. Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam. Ciebie pragnie moja dusza. Za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona bez wody. Do czego Dawida doprowadziła ta życiowa pustynia? Dawid zaczął szukać Boga. Odkrył, że ma potrzebę Boga, że wręcz nie wyobraża sobie życia z dala od Boga. Czy zdarza ci się tęsknić czasami do Boga? Pamiętam, jak kiedyś pojechałem autostopem do Francji, do wąwozu Tarn z kolegą. Nie miałem kasy, więc trzeba było wziąć cały plecak jedzenia z Polski i jechać tym autostopem. Pamiętam, że staliśmy na jakiejś stacji benzynowej i przez ponad dobę nikt się nie zatrzymał. Spaliśmy gdzieś w krzakach. Wreszcie wziąłem atlas, taki atlas samochodowy po Europie i stwierdziłem, że trzeba iść na inną autostradę. Przeszliśmy przez te siatki, szliśmy przez jakiś las. Weszliśmy na jakąś inną autostradę. Wreszcie ktoś się zlitował, zatrzymał. Ale niestety zawiózł nas do centrum Lyonu, wielkie miasto. Wysiedliśmy w centrum, co teraz robić, noc. Poszliśmy na dworzec kolejowy, okazało się, że nawet nie stać nas, żeby wyjechać z miasta pociągiem. Więc jeszcze dalej szliśmy przez to miasto, gdzieś przeskoczyliśmy przez jakiś żywopłot i spaliśmy tam u kogoś pod willą w krzakach, zawinięci w tropiki z namiotu. I wtedy sobie pomyślałem, Boże, jakie wakacje z rodzicami były wspaniałe. Nie trzeba było się martwić o jedzenie. Był samochód, były jakieś legalne pola biwakowe, kempingi. Wszystko było, poczucie bezpieczeństwa, wszystko było takie. Człowiek zatęsknił za właśnie za czymś innym, za Bogiem. Tak samo właśnie trudny czas niepewności może pełnić taką funkcję w naszym życiu. I tak jak Dawid, mamy okazję odkryć w sobie tęsknotę za Bogiem. Zacząć myśleć o Nim jako o źródle pocieszenia, czy w ogóle źródle spełnienia w naszym życiu. Z chwilą, gdy tracimy kontrolę nad tym, którędy nasza droga życia wiedzie, gdy stajemy się bezradni, zaczynamy szukać Boga. Szukać Boga całym sobą, tak jak spragniony szuka wody. Czyż to nie jest piękny owoc wyrastający na pustyni? Normalnie człowiek nie chce znać Boga. Po co mu On? Skoro wszystko jest dobrze, to po co to psuć? Ale dzięki pustyni odkrywamy, jak wiele Bóg dla nas znaczy i jak bardzo Go potrzebujemy. Ostatnie dwa tygodnie były dla mnie dosyć trudne. Dużo rzeczy się nawarstwiło. Ale właśnie w tych dniach przepływała mi myśl przez głowę. Boże, chcę tylko Ciebie. Tylko Ty, Panie, się liczysz. Tylko Ciebie pragnę. W czasie takiej, gdy nasza droga wiedzie, jeżeli wiedzie przez taką życiową pustynię, to człowiekowi nie żal tracić czasu na to, by lepiej poznać Boga, zbliżyć się do Niego. Dalej w psalmie czytamy. Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą Cię wysławić. Tak błogosławię Cię w moim życiu. Wzniosę ręce w imię Twoje. Czas spędzony na pustyni judzkiej doprowadził Dawida do zrozumienia, że łaska Boga jest więcej warta niż życie, które miał dotychczas. I tutaj właśnie na tej pustyni Dawid wreszcie dotarł do sedna. Zrozumiał, że w życiu chodzi nie o to, by Jego chwalono, by On robił wrażenie, ale o to, by oddać chwałę Bogu. Pustynia prowadzi nas do tego właśnie, że oddamy Bogu chwałę, rozumiejąc, że to jest najcenniejsza rzecz. Gdy dzięki wierze przyznamy Bogu rację w temacie tego, którędy prowadzi nasze życie, gdy wręcz zareagujemy wdzięcznością na to, co nas w życiu spotyka, to czeka nas zaspokojenie. Mimo pustyni pełnia. To On zaspokaja nas. Zobaczmy zresztą, jak opisał to Dawid. Dusza moja się syci niby sadłem i tłustością. Radosnymi okrzykami warg moje usta Cię chwalą. I normalnie człowiek właśnie chce tego w życiu. I dokonuje takich wyborów przez życie właśnie, żeby mieć to zaspokojenie. Ale pustynia uczy nas, że prawdziwe zaspokojenie naszych potrzeb jest w Bogu. Nic więcej nie potrzeba. I może to doświadczenie Dawida, celebryty, było konieczne, żeby mógł stać się królem, żeby jego własna pycha go nie zniszczyła. Czas pustyni, jeżeli nasze życie przez nią przechodzi, pokazuje i wyostrza nam prawdę o tym, o co w życiu tak naprawdę chodzi. O co tak naprawdę warto się starać, do których drzwi pukać. Czas spędzony na pustyni dał Dawidowi zrozumienie, że w życiu nie chodzi o to, by być sławnym, mieć bogactwo czy święty spokój, lecz o to, by oddać chwałę Bogu. Jeżeli się zastanawiamy, jak przeżyć resztę naszego życia, to tutaj leży podpowiedź. Niech to życie wskazuje na wspaniałość Boga. Chwałę Bogu oddajemy całym swoim życiem. Zobaczmy jeszcze raz, co o tym mówi sam Bóg. Pierwszy list do Tymoteusza. Abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego Boga. Chciałbym tu podkreślić słowo życie. Jeśli chcemy oddać chwałę Bogu, to możemy to zrobić całym naszym życiem, wszystkimi jego składowymi w codzienności. Taki przykład zaprezentował Jezus. Częściej bywał na pustkowiu czy na ucztach niż w świątyni, a jednak to On jest wzorem tego, co to znaczy oddać chwałę Bogu całym swoim życiem. Jeśli chwałę Bogu oddaje się całym swoim życiem, to jak to życie ma wyglądać? W pierwszym liście Piotra czytamy: bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych rządz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Bóg pragnie, byśmy byli tacy jak On, byśmy żyli w oddzieleniu od grzechu. Tak oddamy Bogu chwałę. Każdym działaniem, jakiego się podejmujemy. Każdym słowem, jakie kierujemy do drugiego człowieka. Postawami, które mamy w sercu. Święte, oddzielone od grzechu życie. To jest coś, co Bogu się podoba. Zostaliśmy do tego stworzeni. I oczywiście takie życie jest niemożliwe do zrealizowania. Niemożliwe do zrealizowania o własnych siłach. Jednak jest nadzieja. Bo każdy człowiek z chwilą zaproszenia Jezusa do swojego serca zostaje oczyszczony z grzechów przez krew Jezusa i staje się w oczach Boga święty. Ale to nie koniec drogi. Od tego momentu bowiem mamy możliwość doświadczania przemiany naszego życia w stronę świętości. I tę przemianę Biblia nazywa uświęceniem. To jest, no, myślę, że to jest wielki przywilej, że możemy stawać się podobni do Boga. Dzięki Chrystusowi staje się to możliwe, bo bez Niego nic, co zrobimy, choćby to były jakieś najambitniejsze przedsięwzięcia i działania, no tak naprawdę nie ma długofalowego znaczenia. Zobaczmy jeszcze słowa drugiego listu Pawła do Koryntian. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle, za sprawą Ducha Pańskiego coraz bardziej jaśniejąc, upodobniamy się do Jego obrazu. Stawanie się człowiekiem podobnym do Jezusa odbywa się za sprawą działania Ducha Świętego. Widzimy też, że to upodabnianie się do Jezusa jest procesem rozłożonym w czasie. Myślę, że jest to projekt na całe życie. Trening fizyczny tak naprawdę niewielką korzyść przynosi. Każdy sportowiec mierzy się z tym, że ostatecznie osiągnie maksimum swoich możliwości i nastąpi generalnie spadek jego formy. Podobnie jest z intelektem. Jaką drogą iść, do których drzwi warto pukać, czego warto szukać? Jeśli o coś zabiegać, to właśnie o tą przemianę człowieka, o uświęcenie. Pamiętam taki obraz z dzieciństwa. Pewnej niedzieli byliśmy z rodziną we wspólnocie chrześcijan w Rabce. Odwiedziliśmy starego człowieka. Mówiło się o nim brat Scheinert. Siedział na wózku, wymagał stałej opieki. Jego córka, starsza już kobieta, próbowała z nim rozmawiać, anonsować, że przyszliśmy. Wiesz, kto to jest? Pytała. A on odpowiedział pogodnie: dzieci Boże. Może ciało już było słabe, może umysł nie nadążał, ale było coś jeszcze. W liście do Rzymian w 6 rozdziale czytamy. Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie, a końcem tego życie wieczne. Nie wiem, czy lubicie coś zbierać, czy lubicie kolekcjonować. Ludzie czasem poświęcają na to całe życie. Apostoł Paweł pisze o zbieraniu czegoś na wieczność. Pisze, że uświęcenie jest owocem zbieranym na wieczność. Ciało osłabnie albo złapie kontuzję, umysł zacznie zawodzić, kolekcje stracą sens, ale uświęcenie to zbiory na zawsze. Każda zmiana w kierunku świętości jest jak owoc na wieczność. Owoc, który nigdy się nie zepsuje, nigdy nie zgnije. To jest droga, którą naprawdę warto iść. Warto na takie zbiory się wybrać, a raczej nie odpuszczać żadnego przez Boga zaproponowanego epizodu. Warto nastawić swoje życie właśnie na zbieranie uświęcenia. A jak wyglądają te owoce? Te owoce to przemiany, w których stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa. W naszym życiu pojawią się gotowość na poświęcenie, miłość, pragnienie posłuszeństwa. Jak to było u Dawida? Nieraz pisał o tym w psalmach. W miejsce lęku, strachu o własne życie pojawiał się owoc w postaci pewności i bezpieczeństwa ulokowane w Bogu i pokój za tym idący. W miejsce forsowania własnych pomysłów pojawiła się łagodność, czyli zgodzenie się ze scenariuszem Boga. Choćby wtedy, gdy Bóg odmówił mu zgody na zbudowanie świątyni, która być może miała być w jego mniemaniu życiowym dokonaniem. Dzięki temu nie przestrzelił z ambicją. Albo w miejsce narzekania poprzez uświęcenie pojawi się wdzięczność. Ostatnie tygodnie chciałem dużo narzekać. Różne rzeczy się nawarstwiały, nie nadążając z wieloma rzeczami, a jeszcze do tego moja żona gdzieś tam pękła, ma jakąś kontuzję ręki i musiałem zacząć różne rzeczy robić, myć naczynia i takie tam. Łatwo było narzekać, chociaż widzę, że jest duża potrzeba w tym poprawy. Tak? Cieszę się, że może Bóg pozwoli mi zebrać taki owoc jak właśnie wdzięczność za to, jak moje życie biegnie, zamiast narzekania. I właśnie tu możemy oczekiwać, że właśnie takie życie pozwoli mieć prawdziwy wpływ na otaczający świat. Zobaczmy jeszcze raz ten tekst, którym tam zaczęliśmy, 1 Tymoteusza. Abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Dostrzegamy tutaj plan Boga. On chce, by przez nasze życie ludzie wokół nas mogli poznać prawdę i żeby zostali zbawieni. Jak żyć takim życiem? Odłóżmy własne pomysły i ambicje, swoje wyobrażenia o życiu i przyjmijmy Bożą perspektywę. Pozwólmy, by Duch Święty nas wypełniał i prowadził w stronę dobrych działań i postaw. Biblia mówi, że król Dawid panował 40 lat i umarł syty dni, spełniony, syty bogactwa i chwały. Spełnienie i nasycenie to czeka każdego, kto zaufa Bogu i odda mu kierownictwo w swoim życiu.